Ja niczego szczególnego nie będę rysował. Bo na razie, nie, ale mówię, na razie to będzie o to, co jest.
Rysunek musisz zagadać.
Tak. No i dobra, i teraz będę cichutko sobie.
Z bieli kartonu wyłania się powoli postać kobiety z kolczykiem w kształcie mikrofonu. Na jej dłoń nanizana jest niczym przędza taśma, która żyje własnym życiem, ulatując splątaną chmurą dźwięków, niczym baśniowy dżin z lampy. Chwytanie tematu. Tak zatytułował swą pracę Benek Homziuk i podarował mi po nagraniach do reportażu, w którym brał udział. Rysunek wisi tuż nad moim biurkiem w redakcji, przypominając o istocie mojej pracy, delikatnej materii życia.
A właśnie mam dla pani temat.
Przypadkowe spotkanie sprawia, że moje myśli znów wędrują w stronę artysty Benka Homziuka.
Otóż z jednej strony to przykra rzecz, bo jeden z naszych znajomych, przyjaciół popadł w taką nieszczęśliwą chorobę i niestety musiano mu amputować nogę.
Darek Boruch.
Cukrzyca zaniedbana, różne tam okoliczności, to już nieważne. Ale przyjaciele i krewni, i znajomi postanowili wesprzeć Benka, bo to jest Benek Homziuk, artysta, plastyk, rysownik, w tej chwili wolny strzelec. Wesprzeć go troszkę finansowo. Została zorganizowana zbiórka pieniędzy internetowa. Te pieniądze gdzieś tam spływają. Zbieramy na protezę. No wiadomo, noga odjęta, więc trudno będzie żyć. Proteza strasznie droga. No i ja postanowiłem razem ze swoim teatrem i z grupą osób, która z Benkiem współpracowała na niwie artystycznej, zorganizować koncert. I proszę sobie wyobrazić, że udało nam się namówić panią dyrektor Domu Kultury LSM. Znalazła termin, zgodziła się na darmowe odstąpienie sali, technika i ten koncert będzie. Koncert dla Benka. Zapraszam gorąco, może pani nagra jakiś materiał.
Lublin, Dom Kultury LSM.
Pani kupuje jeden rogalik kosztuje 5 zł. Gdyby pani w środku znalazła folię, to pani może wygrać obraz pana Banka.
Co? No to ja natychmiast chcę wylosować.
Ale to co chcę wylosować?
O, pani mówi, że jak będę miała szczęście i znajdę sreberko.
Gdzie, w środku?
W środku,
a jak połkniesz,
tak.
To co?
Może nie.
A to trzeba przełamać.
No idzie to sreberko, nie ma. A u ciebie?
Tuż przy wejściu na salę widowiskową spotykam Hannę Lewandowską, autorkę tekstów, i Piotra Selima, który tego wieczoru zaśpiewa dla Benka Homziuka.
Jest?
Jest.
Czyli nic nie wygrałaś, ale bardzo dobre.
Dobre dziewczęta.
Ja teraz jem, ale jest bardzo pyszne.
Marta Chorebik-Piasecka, dyrektorka Domu Kultury LSM.
Ja miałam okazję niejednokrotnie być w towarzystwie pana Benka właśnie podczas jego różnych wystaw, obserwować jego działalność artystyczną, działalność jako animatora. No chyba myślę, że mieszkańcom Lublina bardzo dużo mówi to nazwisko i każdy ceni jego twórczość, więc myślę, że ten koncert jest po pierwsze takim uhonorowaniem pana Benka ze względu na jego twórczość, ale jest też przejawem wielkiej przyjaźni ze strony współorganizacji.
Stresa mam i w ogóle.
A dlaczego? Bardzo proszę, napięcie. To są sprawcy całego zamieszania.
Tak, Jerzy tak, Jacek jasne, Bojarski. Tak.
Trudno mi było zapowiadać rzutkę czy ten koncert, kiedy to jest smutna rzeczywistość, nie? Kolega stracił nogę, przyjaciel. Się okazuje, że w Polsce jest 4 miliony ludzi. Ja byłem u swego lekarza, niebetologa, i ona mówi, wie pan, nawet ludzie z tytułami profesorów nie przyjmują do wiadomości choroby cukrzycowej i też im się ucina kulasy, nie? I to jest nieszczęście, mimo XXI wieku. Ja wiem po sobie, bo ja też jestem cukrzykiem i dzisiaj zjadłem dwa cukierki i coś tam jeszcze. Także to jest przykład, którego nie należy naśladować. Ale jednocześnie trzeba się odżywiać. Nawet kolejność odżywiania ponoć jest ważna. Ważne, żeby zacząć od owoców, warzyw, surówek, a później tłuszcze, białka, czyli mięso, kanapki, węglowodany. Na końcu, czyli chleb, ziemniaki i co tam jeszcze, okruchy na przykład. I doktor mówił, że ta kolejność też jest ważna. Kolejność spożywania. To powoduje, że to wszystko jakby jest niższe. I właściwie ten koncert dzisiaj to on jest poświęcony Benkowi, ale tak naprawdę chcemy krzyczeć przez ten koncert stop cukrzycy, bo on też nie dowierzał. Nigdy nie był chory. Cały rok na rowerze. Deszcz, śnieg, ale z drugiej strony, tutaj tego pana żona, pana, który będzie dzisiaj miał słodką loterię, tego pana żona wysyłała do szpitala go, a on mówił do niej, no głupio, ona mnie do szpitala wysyła. Parę dni później żona dzwoni do mnie, słucha, nie chce karetki wezwać. Ja mówię, jak to nie chce? Dawaj go, mówię, Benek, dla mnie to możesz dzisiaj umrzeć. Twój wybór, nie będę płakał, ale ty masz żonę, dwójkę dzieci, ty masz dla kogo żyć. Mówię, musisz się zgodzić, nie? No i on mimo wszystko jeszcze fikał, ale ja mówię do żony, nastrasz go, że zapłaci wielki mandat, jak przyjedzie karetka, on odmówi. Oni przyjechali, powiedzieli, jak pan nie pojedzie z nami, to już długo nie będzie pan żył. I to był ostatni dzwonek i właściwie córka do mnie dzwoniła i mówi, wie pan, ja się cieszę. Oj, to nic, że on nie ma nogi, ale że on żyje.
No ja widzę bardzo uśmiechniętego człowieka, otwartego na rozmowę z każdym.
Krzysztof Kusko.
Dobry człowiek. Jak spojrzysz na tą twarz, ja to zapamiętam od pierwszego momentu właśnie wjeżdża Benek w tej chwili. Pomogę mu teraz wejść może.
Ja bym tak chciał jakby Ksiński, chciałbym nie być. Ja wiem, że to jest ważne, ale bardziej uważam to, co Jurek wymyślił, że to jest ważne w kontekście mojego kretyństwa, kaboteństwa, co ja zrobiłem, mojej nieświadomości, wypierania i tak dalej, ucieczki. A on mówił właśnie o cukierkach, no właśnie, cukierki. On też ma cukierki, ja mam, wielu ludzi ma i oni nie wiedzą o tym. U mnie się skończyło tak, jak się skończyło, ale Pan Bóg mi naprawdę dał dwa razy życie, dzięki mojej żonie trochę, bo pierwszym razem miałem 666 jednostek cukru i doktor mnie zapytał, dlaczego Pan żyje? A później zabrali mnie na OIOM zaraz po tym zabiegu i następny lekarz, chirurg mnie zapytał, dlaczego Pan żyje? Ja tam ludzi rozbawiałem, ja tam dawałem power ludziom. Naprawdę, do mnie lekarze przychodzili, bardzo tacy zadziwieni. Ja mam pomysł, żeby naprawdę zrobić coś niezwykłego tym ludziom z endokrynologii, OIOM-u. Bo ja przygotuję dla nich wszystkich, którzy się mną opiekowali, pracę. Zrobię rysunki, obrazki i każdemu osobiście wręczę. Ale już będę stał, już będę chodził, już będę taki normalny. Też się ogolę pewnie wtedy, już będę taki pełen życia. Nie, moja żona chce, bo ona tak lubi strasznie tutaj czochrać po gębie. I ja chciałbym pokazać właśnie przez tych ludzi, bo oni byli dla mnie wszyscy aniołami. Takie poczucie dobra, spotkania z ludźmi, pielęgniarki, pani salowe. Przeżywałem tak niesamowite rzeczy i tam się moje życie przewartościowało. Dlatego ja w ogóle nie mam poczucia, wie pani, że tu jest jakaś strata. Tak, to jest fizyczna ułomność, no jeszcze nie mogę wielu rzeczy. Ale to nie ma znaczenia dla tego, co się ma dziać w mojej głowie. O, właśnie o, mój Andrzejek, kolega, przyszedł.
Ciasteczka zrobiłem. Jestem wieśniak z Nasutowa.
Andrzej Nowicki.
No, mieszkam na wsi, no to wieśniak. No, zajmuję się młodzieżą, edukacją patriotyczną, takimi tam sprawami różnymi. Benek jest takim artystą, myślę, że wszechstronnym. Wszędzie i wszystko może narysować. Bo Benek ma podobne klimaty w głowie, tylko on je na papier przynosi. Także to z różnych stron żeśmy się zgrali i polubili. A zaczęło się. Nie wiem, czy pani wie, Benek był wyrzucany z 9 szkół. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jest mocno człowiekiem, czy był takim niepokornym, niezależnym. Mnie się wydaje, że ja też tak mam. No i próbujemy coś robić. Między innymi z tego powodu tutaj jesteśmy wszyscy, plus ta grupa młodzieży z Białorusi o polskich korzeniach, którym się zajmujemy teraz. Ja ten proces widziałem, jak on tam powiedzmy był słabszy i potem został wypchnięty do szpitala, bo nie chciał. I te chwile dla normalnego śmiertelnika trudne, czyli, że tak powiem, wyrok, nie? Że ma taką chorobę i takie, a takie konsekwencje. Miałem te kilka dni takie, gdzie on miał telefon wyłączony, że nie byliśmy w kontakcie, ale na tyle go znam, że Benek jest mocny fizycznie i psychicznie. I tylko tutaj walczymy o nogę, żeby miał, żeby mógł też na rowerze jeździć, chodzić, nie? No bo to jest tylko chwilowa przerwa, nie? Tak, ktoś ma grypę, nie? Ja to tak na to patrzę. No oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, nie? Bo kawałek brakuje, nie? Ale to nie jest przeszkoda, nie? To w ogóle nie patrzę na to w ten sposób. No i to jest tutaj ważne, by inni ludzie, którzy nie radzą sobie tak z problemem, że widzieli, że można, nie?
Dobry wieczór Państwu. Zacznę od tego, żeby przeczytać, kim jest Benek. Bardzo to będą suche fakty, pewnie później będzie okazja powiedzieć bardziej od serca. Bernard Chomik urodził się w 1958 roku w Międzyrzeczu Podlaskim. polski lubelski rysownik, animator kultury. Odbył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem z rysunku uzyskał w pracowni grafiki profesor Danuty Kołzan-Nowickiej. Pracował jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa i Rysunku w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Prowadził zajęcia z rysunku. W tej chwili jest wolnym strzelcem. W dorobku artystycznym posiada ponad 190 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest człowiekiem, który rozszerza swoje artystyczne zainteresowania o współpracę z ludźmi, którzy tworzą w innych dziedzinach, między innymi z muzykami. Nasz dzisiejszy koncert zaczniemy od występu zespołu, który bardzo korzystał z twórczości Bęka. Zapraszamy zespół Mat i Przyjaciele.
Edyta Kuklewska dzieli życie i artystyczne pasje z Bękiem Chomziukiem. Zakochała się w nim przed laty, gdy była studentką.
A nie, ona tam siedzi, ja obok i rysujemy zupełnie swoje rzeczy.
Ona się pierze jedno tam w jednym kącie sobie szura, drugie w drugim.
Wiesz, jak na przykład Edyta widzi, że ja siedzę i robię, i no, ją trafia, bo ona woli to robić niż inne rzeczy. I bierze i siada, rysuje.
To był Instytut Wychowania Artystycznego. Dopiero później się wybierało specjalizację. Ja wybrałam grafikę. I później, no to jakoś tak naturalnie rysunek, siłą rzeczy.
Ja ją uczyłem, trochę zaskoczyła mnie swoją postawą. Zadziwiające, bo ja zacząłem zauważać, jakąś tam wystawę zrobiłem, ona jest. Gdzieś z jakąś grupą, ona jest, nie?
Widziałam faceta z pasją i to było dla mnie zawsze najważniejsze. Takiego świra, który gada, nie robi mi żadnej korekty, tylko sobie rozmawiamy od tak. To jakoś tam z czasem. Porobiło się tak, jak się porobiło. Nie od razu, nie.
Spotkanie z Edytą, to też był taki problem, no, że ja długi czas nie chciałem wchodzić w żadne relacje. Między nami dosyć szybko zaiskrzyło, tylko we mnie 8 lat trwała niechęć w ogóle do jakichkolwiek związków, bo Ala miała 8 lat, jak myśmy się tak spiknęli. Miałem takie poczucie, że moje dziecko wymaga ode mnie podwójnie. A jak ja mogę komuś zaufać teraz, żeby tym dzieckiem się chciało zajmować? No niestety syndrom macochy w bajkach opisywany bardzo często się trafia. Oczywiście mieliśmy 1,5-roczne dziecko i żona zmarła na moich rękach w zasadzie, bo ja próbowałem ją ratować, żeby mogła normalnie oddychać. Ona miała ścisk oszczęg, bo miała guza w głowie tętniaka i on pękł. Tydzień wcześniej byliśmy u lekarza akademickiego i pani doktor powiedziała, tam przejrzała badanie i tak dalej. Mówię, nie, proszę państwa, z tego się nie umiera. Ala miała wtedy rok i 4 miesiące. Zawsze mamusia była najważniejsza, a tatuś tak, na kolana, ja ją myłem, karmiłem, bawiłem się, woziłem na sankach, wszystko było okej. Tak jak i z młodym naszym teraz robiłem, jak był mały, dokładnie takie same rzeczy. Ja się tego nie bałem, nawet umiałem to jakoś robić z czasem, ale ja miałem takie poczucie, ja jestem sobie, o, się bawię sztuką i mamusia się bawi dzieckiem. I raptem ja z tym dzieckiem sam zostałem jak durny, gdyby nie to dziecko, gdyby nie siła, że ja muszę nim się zajmować, bo ono po 3 tygodniach już ode mnie nie odrywało się. Ono mnie ciągle po włosach wąchała, sprawdzała, siada, nie wypuszczała. Jak do brata, do Łomianek pojechałem mu pomagać i ona jak deszcz padał, siedziała w oknie i cały czas ta, 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 ta. Co 10 minut musiałem wpadać, ją przytulić, bo ona się bała straty. Ona po prostu podświadomie czuła coś tragicznego i tego się nie da wyleczyć. To już zostaje do końca życia człowiek z tym skażeniem. Ja próbowałem różne rzeczy robić, ale tego się nie da naprawić. Przychodziły myśli naprawdę takie samobójcze. To długo we mnie trwało. Długo. Ja nie mogłem się wyzwolić z czegoś takiego pesymistycznego. I pamiętam, jak robiłem doktorat na akademii i było tam 10 czy 11 rysunków, wszystkie mroczne, czarne. I jeden, taki brama i taki prześwietlony. To były abstrakcyjne rysunki. I wszyscy się dziwili, dlaczego tak jest. Co ten rysunek znaczy? Edyta już była tym elementem jakiejś nadziei. I ona była właśnie jakby wynikiem tego ostatniego rysunku. Że ja się wtedy wyzwoliłem z takiej gehenny, ucieczki, wycofania totalnego na rzecz nadziei.
To jemu pierwsza żona zmarła. Córka, no piękna, z moim synem razem do komunitów w kościele przystępowali, a jednocześnie byli w różnych klasach, ale wszystkie imprezy robiliśmy razem, nie? Dwie klasy bliźniacze, także stąd ta nasza znajomość taka, no z LSM-u. On musi czuć, że jest kochany przez innych, akceptowany, że to, co go spotkało, to jakby wszyscy wiedzą, no to jest rzecz okrutna. On sam nie mógł dojść do siebie, nie? Ja działałem zdalnie, bo byłem w sanatorium, ale mimo, że byłem w sanatorium, udało się. Wydzwaniałem dziennie po 100 razy do artystów, do wszystkich. Mówię, słuchajcie, sprzedawajcie swoje obrazy. 3/4 zostawcie sobie, 1/4 jak możecie, to dajcie jemu. I na te protezy są. I to nie będą takie kulasy jak na piratach, tylko będzie porządna. Dwie tytanowe, bo jedne takie do rehabilitacji po domu, a drugie na zewnątrz, żeby to było sprawne, żeby to kolano się zginało i to wszystko. Ja Benkowi wysłałem na taki filmik, bo znalazłem ładną, piękna dziewczyna. Szła z parasolką i chyba o kulach i siadła na rower bez jednej nogi. Ja mówię, Benek, zobacz, można. Ufajmy, że on się tego też nauczy. Najgorszym dla mnie zmartwieniem jest to, że on mieszka na trzecim piętrze. Teraz to on się jeszcze wyczołga przy pomocy syna i żony, ale później ja mam wątpliwości, ale to już jak nie leży w mojej gestii. Ja tylko go zachęcam. Jakby on się zgodził, to są gotowi z ratusza, bo byłem w ratuszu też, są gotowi pomóc.
No, kolega, no się od lat znamy z Benkiem, między innymi miałem przyjemność dostać od niego swój własny wizerunek, który wyszurał. Benek Szuranek. Jak ja go poznałem kilkanaście lat temu i pytam go, jak długo wystawę przygotowywałeś, a wszystko były rysunki 100x70 formaty, a on tak popatrzył. Mówię, o te 15 sztuk, to wczoraj zacząłem o 20 i o 1 poszedłem spać. No i po jakimś tam czasie już naszej znajomości dowiedziałem się, że on jest Benek Szuranek, że on szura. On nie rysuje, on szura i dlatego jedną szuranę mam. Bardzo go cenię, tym bardziej, że znajomość z nazwiskiem Chomziuk od dzieciństwa, bo jego brat, znakomity skoczek w dal, olimpijczyk. Benek pochodzi też z Międzyrzeca, więc to są tamte tereny. I to nas tak no, zbliżyło. To mnie przygniotło, jak się dowiedziałem, że ta choroba postępowała i później no, ten dramat nastąpił. I też jakoś tam staram się w różny sposób cichy, skromny pomagać i dzisiaj nie mogłem nie być tutaj. Tym bardziej, że mój syn też artysta, jego był w pewnym momencie Benek nauczycielem na uczelni, więc też go bardzo ceni. No i to, co ja robię, to też dobre słowo od Benka zawsze słyszałem na temat mojej działalności.
Czyli fotografia.
Patrzenie obrazem. I on przy pomocy rysunku, ja przy pomocy aparatu. Trzeba pomagać sobie, bo nigdy nie wiemy, co, kiedy, gdzie nas spotka.
Ja tylko wiedziałam, że nie chcę ściągać butów, bo już coś tam zauważyłem w nogach.
Przez 2 tygodnie przed szpitalem to jeszcze leżałeś i miałeś gorączkę.
Tak.
Wiadomo, teraz jest czas COVID-a, wszystko jest możliwe, każde objawy, trudno to jakoś tam jednoznacznie określić. Myślałam tak jak zwykle, że to po prostu jakieś tam przeziębienie.
Ja się dobrze czułem.
Trudno się dobrze czuć, nie mogąc wstać, leżąc 2 tygodnie.
Ale ja już wiedziałam, dlaczego ja nie chcę wstawać, bo już zaczynałam dziwnie czuć w nogach to, nie? I sobie myślę, a to jak Edyta powiedziała, pewnie jakaś łuszczyca, także będziemy to leczyli. A ja mówię, weź, przestań gadać. Więc odpychałem to wszystko. To była spychologia totalna. Ale już w tym momencie, tak, miałem temperaturę i ja przyjechałem wtedy z Nasutowa, bo ja się zgodziłem prowadzić zajęcia z młodzieżą ze wschodu. Jeszcze robiłem obrazeczki na liściach dla różnych sponsorów, dla tej młodzieży. I jednego już za bardzo nie miałem siły skończyć. I on tam został, Grażyna go ma. I ja mówię, wiesz, muszę się położyć, poleżeć. Grażyna uparła się. Pogotaj, no, absolutnie się zbuntowałem. Mówi, nie, to w takim razie jadę do domu. Andrzej mówi, no to cię odwiozę. Przyjechałem do domu, wlazłem do chałupy, bach się położyłem, Medyta mi dała leki na temperaturkę właśnie. No na drugi dzień jakieś jedzonko, ja serek bym zjadł na przykład z cukrem. Wszystkie rzeczy niewłaściwe. Winogrona, czyli zabójstwo jeszcze bardziej, nie? A ja o tym nieświadomy zupełnie. Szedłem do łazienki, myślę, Boże, jak wstać. I zobaczyłem dwa czarne palce. I ja już wtedy wiedziałem, że to już jest dramatyczne. I wtedy udawałem, Edyta już zobaczyła takie dziwne moje zachowanie.
Wezwałam po cichu karetkę.
Weszło dwóch chłopów i wydali wyrok.
Okropna niepewność. Straszny stan, zwłaszcza, że tyle lat gdzieś tam się obok było i nagle dzieje się coś od razu takiego z grubej rury. I nie wiadomo, co będzie.
Drugi raz umierałem. Ja poczułem, jak Edyta poleciała po ludzi, którzy mieli mnie ratować i tam szybko mnie zawieźli na ten ojom.
W trakcie już pobytu w szpitalu było takie drugie tąpnięcie, utrata oddechu po prostu, takie przytykanie. I to było drugie zagrożenie.
Zapalenie płuc.
Płuca, tam się zaczął się zbierać płyn. Nie było jak oddychać. No i trzeba było odłączyć tlen. Okazało się, że szybko trzeba było przewieźć na ojom.
Pielęgniarz, który mnie wiózł, ten taki wielki.
Wtedy ratowanie życia. Później już jak wrócił na endokrynologię, to mnie zaczepiła taka lekarka, która się nie zajmowała tym przypadkiem, ale mówi, no znam dokumenty, bo przecież...
Znaczy, nie, ona się zajmowała. Przychodziła na dyżur i miała obowiązek również przyjść do mnie.
Po prostu, że zna te wyniki, zna sytuację i mówi, że no nie sądziłam, że wrócicie z tego ojomu, na endokrynologię.
Że ja wrócę w ogóle.
A myśmy tutaj przeżywali w domu, i ja, i młody. Pamiętam właśnie, jak wróciłam z tego ojomu, jak to tak wszystko podupadło, że jechałam ze szpitala dwoma autobusami i wysiadłam, już ledwo się trzymałam. Potem się tak rozryczałam, że trudno mi było zapanować nad sobą. A no, trzeba było później się ogarnąć i dalej działać, no bo muszę być i jakoś tam wspierać, myśleć, że będzie dobrze.
Trzymajmy się razem. Trzymajmy się razem, jak długo się da. Trzymajmy się razem, ty i ja. Trzymajmy się razem wśród śmiechu i łez. Trzymajmy się razem po kres.
Benek miał pewną wizję swojego rozwoju. Chciał rysować, a reszta go nie interesowała.
Chodziliśmy razem do liceum, do Unii Lubelskiej.
Beata Kalinowska.
Chodził do liceum 9, w którym zresztą ja też zaczynałam edukację. Trochę tam narozrabiał, no i pani dyrektor postanowiła się go pozbyć. I trafił do 3 liceum Unii Lubelskiej w Lublinie, które skończył. No, robiliśmy razem maturę wspólnie. Głównie na lekcjach rysował ołówkiem. Wiecznie kupę kartek wokół niego, albo zwijał te kartki, chował, jak tam nauczyciel działał. Coś tam zobaczył, zwrócił mu uwagę i nie skupiał się na tym, co mówił profesor. Był zajęty rysunkami. Był krnąbrny, natomiast był bardzo koleżeński, ale... Miał swoją drogę obraną, dążył do tego, co chciał robić, a mieliśmy wychowawczynię taką, która go rozumiała i go tam wybroniła w każdej sytuacji, a poza tym no, koledzy, koleżanki starali się go tam kryć, bo mieliśmy bardzo zgraną klasę.
Jestem pracownikiem Muzeum UMCS i Benek któregoś pięknego dnia przyszedł do nas do muzeum jako pracownik Wydziału Artystycznego. Przyszedł z propozycją zorganizowania wystawy swoich prac. Nie tylko, bo myślał też o pracach studentów, o dyplomach. To były rysunki, szuranki, pokazaliśmy. To początek lat 90. i od tego momentu zaczęliśmy bardzo intensywnie współpracować. Czyli powstawały kolejne wystawy, albo prac Benka, albo jego kolegów z pracy, albo studentów. W trakcie tej znajomości okazało się, że mamy wspólnych znajomych i podobny rocznik. Po prostu zostaliśmy nie tylko znajomymi z pracy, ale również przyjaciółmi. Benek jest otwarty na różne wydarzenia. To nie jest tylko plastyk, rysownik, ale również animator kultury. I udało mi się go namówić, żeby wspólnie realizować pewne projekty, nie tylko w muzeum, ale również takie na zewnątrz. Prowadzę amatorski teatr towarzyski. Napisaliśmy kilka projektów, zrealizowaliśmy, uzyskaliśmy pieniądze z Wydziału Kultury. Benek rysował, a myśmy recytowali wiersze dla dzieci Tuwima, dla dorosłych Tuwima, spektakl Dyktator Jerzego Żuławskiego o Marianie Langiewiczu i Benek narysował cykl pięknych rysunków o powstaniu styczniowym, później koncert o Leonardzie Coenie i rysunki do twórczości Coena, do jego piosenek, później spektakl poświęcony Zbigniewowi Herbertowi i myśli Herberta narysowane. On miał doświadczenie, bo przecież Brunona Schulza ilustrował także, to bardzo ładnie, zgrabnie wychodziło. Później poprosiłem o to, aby wykonał dekorację do naszego przedstawienia Kariera Józefa Szwejka. To wszystko ładnie, pięknie nam wyrysował. Benek organizował wspaniałe cykle spotkań ze sztuką w Poturzynie, w miejscu, gdzie przebywał często Chopin. Tam też daliśmy występ, koncert, także ta współpraca była bardzo owocna. Benek przede wszystkim jest typowym artystą i wygląda tak. Człowiek, który nie ma prawa jazdy, jeździ rowerem. Ja zawsze jak przyjeżdżał do muzeum, gdzieś tam spięte nogawki, bo przyjechał rowerem. Deszcz pada, a on tym składakiem przyjeżdżał, więc to taka rozwichrzona głowa, włosy na wietrze fruwają i ten rower i on na plecach z teczką, w której znajdują się prace, albo z rulonem. Także to jest taki pod tym względem wolny człowiek, bo niezależny od w tej chwili benzyny. No niestety w tej chwili będzie musiał mieć protezę, żeby jeździć rowerem. Przykro było, kiedy stracił pracę. No niestety nie udało mu się pewnych rzeczy dopiąć i wtedy jego sytuacja troszkę się pogorszyła, stąd konieczność pomocy w tej chwili.
Skrzypce w ogniu drżą, przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. I powtarzamy.
Ja też nigdy nie miałam styczności z cukrzycą, takiej bezpośredniej. Także wszystkiego się uczymy. Trudno się z tym nie pogodzić. Nic już się tu nie zrobi, już jest po sprawie. I teraz trzeba po prostu żyć z tym, co jest.
Jak trzymam reżim, czyli
ale wczoraj było i wyjście,
robię
i w ogóle...
U mnie z tym cukrem jeszcze było bardzo różnie, wie pani. No, jak ja miałam 666, jak byłem jeszcze w szpitalu, to lekarz mi powiedział od razu, dlaczego pan jeszcze żyje. I te rzeczy, one się w tej chwili normowały, ale jak ja mam takie momenty, gdzie się tam troszkę zaburza, wczoraj był taki dzień, że właśnie byliśmy u pana protetyka, wiele rzeczy jakby się dokonało troszkę z takim przesunięciem. Jeszcze pan Jacek tutaj przyjechał, poprawiał tę nogę. Pokonywałem schody i pan Jacek pokazał mi, wie pan, no, wchodząc, schodząc, łatwiej jest na przykład, żeby ta noga była prosta. I tam jest taki pstryczek, ciach, do góry i ona się usztywnia i się nigdy nie zegnie. Więc wtedy nie ma ryzyka, że ja polecę na łeb, bo przecież nie mam podparcia, a ona musi wrócić do takiej pozycji, żeby znowu stanąć normalnie. I dla roweru też jest tam taka specjalna, bo ja mu powiedziałem, wie pan, ja i tak będę jeździł na rowerze. No tak myślę. Tak mi pokazał, widzi pan? Jest ustawione teraz, żeby na przykład na rowerze można było jechać. I to kolano faktycznie robiło takie, że ułatwia pracę, że ja mogę udem cisnąć i to wszystko normalnie funkcjonuje. To dosyć dużo kosztuje. Myśmy uzbierali środki dzięki dobrodziejstwu ludzi i te wszystkie rzeczy się udały. Natomiast ja tutaj jestem już normalnie silny, już potrafię wiele rzeczy zrobić. Prawej dłoni to już zupełnie nie mam drżenia i cierpnięcia, a w lewej ręce, w małym palcu jeszcze miewam. I to się normuje z jednej strony oczywiście dietą, a z drugiej lekarstwami, no i moją aktywnością.
Czy nastawiamy się, że będzie tylko lepiej?
Generalnie robię jednym. Jak już mam...
Jak oglądam te łówki, to patrzę, czy któryś nie podchrzaniony mi.
A my sobie podchrzaniamy.
Ale mamy swoje, osobne i ulubione.
Ale jeszcze tę deskę tamtą. Nawet ta, co leży na krześle.
patrząc na to, co się dzieje od czasu szpitala, od tej takiej bezsilności, takiej jeszcze bezwładności, to się zmieniło bardzo dużo, na korzyść oczywiście, więc tak się nastawiamy, że ta nowa noga pomoże odzyskać chociaż trochę takie funkcjonowanie normalne, że to nie będzie zamiast, tylko inaczej.
Ja niczego szczególnego nie będę rysował, tylko na razie, nie, ale mówię, na razie to będzie o to, co jest...
Rysunek musisz zagadać.
No i dobra, i teraz będę cichutko sobie... No.